W naszym programie czas na wiadomości. Rolnicza Solidarność domaga się od premier Ewy Kopacz przywrócenia wcześniejszego brzmienia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przeciwnym razie protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zostanie wznowiony. Rolniczy protest w Warszawie został zawieszony po 129 dniach. Warunkiem jego zakończenia było zabezpieczenie polskiej ziemi przed wykupem jej przez obcokrajowców. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wychodził naprzeciw tym oczekiwaniom. Jednak senatorowie PO m.in. wykreślili z ustawy zapis, który miał zlikwidować kupno gruntów przez tak zwane słupy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności i senator PiSu Jerzy Chruścikowski.
Ten kompromis, który był proponowany, zabezpieczał obrót ziemią przed spekulacją i dawał pierwszeństwo nabycia polskim rolnikom gospodarstw rodzinnych, rolnikom indywidualnym. Natomiast ta zasada została złamana w Senacie. Więc to jest rzecz, która jest nie do przyjęcia i apelujemy tutaj do pani premier, apelujemy tutaj do Sejmu, do klubów, apelujemy tutaj do posłów, żeby podjęli decyzję i odrzucili poprawki, które wymieniamy w liście do pani premier, w liście otwartym. Przekażemy to również wszystkim klubom.
Przyjęcie ustawy w tym kształcie będzie oznaczało powrót do protestu, ostrzega Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności.
Jeżeli do tego nie dojdzie i te poprawki, które Senat zaproponował, jeżeli zostaną przyjęte, czyli będzie ustawa, która jest zupełnie niezgodna z naszymi oczekiwaniami. To, co myśmy zgłaszali, a to, co się znajdzie w tej ustawie, to jest zupełnie inna ustawa. Jeżeli rzeczywiście prezydent Komorowski to podpisze w takim kształcie, jak to zaproponował Senat, to my jako rolnicy zdecydowani jesteśmy wrócić pod Urząd Rady Ministrów i dalej protestować, ponieważ to zamieszanie, które się dzieje, praktycznie doprowadziło nas do punktu wyjścia.
W przyszłym roku minie okres ochronny dla polskiej ziemi i po tym terminie każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł kupić polską ziemię bez ograniczeń. PO chce objąć szczególną ochroną dewiantów homoseksualnych. Platforma przyspiesza pracę nad projektami SLD i Ruchu Palikota o tak zwanej mowie nienawiści. Obecnie zajmuje się nimi sejmowa podkomisja. Mogą one być uchwalone jeszcze przed końcem kadencji. Politycy SLD i Ruchu Palikota chcą, by za znieważenie osób ze środowisk LGBT groziły 3 lata więzienia, a za stosowanie wobec nich gruźb nawet 5 lat. Obecnie homoseksualiści przed agresją słowną mogą się bronić, wnosząc prywatny akt oskarżenia. Jeśli dojdzie do zmiany przepisów, będą chronieni jak mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe. W Polsce nie ma nastawienia negatywnego w stosunku do kogokolwiek w tym stopniu, by wymagało to specjalnych regulacji, mówi poseł Andrzej Jaworski z PiSu.
Wszyscy obywatele zgodnie z konstytucją są równi wobec prawa i bez względu na to, jakie kto ma poglądy, jaką kto ma orientację seksualną, ochronę mieć powinien dokładnie taką samą. Nie możemy dopuścić do tworzenia prawa, które spowoduje, że przedstawiciele kasty takiej czy innej będą mieli specjalne przywileje i będą mogli z tych przywilejów korzystać, bardzo często atakując osoby, które są im nieprzychylne albo które są w stosunku do nich inne ideowo.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Platforma Obywatelska chce się w ten sposób przypodobać osobom o lewicowych i antychrześcijańskich poglądach. Rośnie liczba dzieci zabijanych z powodu podejrzenia nieuleczalnej choroby lub poważnych wad rozwojowych. Z danych rządu wynika, że ponad 750 dzieci w 2013 roku zostało zamordowanych tylko dlatego, że były chore. Rok wcześniej zarejestrowano 701 takich tzw. legalnych aborcji, a w 2011 było to 620 zabitych dzieci. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia podkreśla, że aż 95% dzieci jest zabijanych w szpitalach z powodu wad genetycznych. Najczęściej, jak dodaje, są to dzieci po 20 tygodniu życia.
Ja się obawiam, że w roku 2014 tych aborcji będzie więcej. To jest skutek nagonki na profesora Chazana. Znam przypadki szpitali, w których lekarze ze strachu abortowali dziecko z zespołem Downa, dlatego że po prostu bali się. No właśnie, bali się, że zostaną zwolnieni z pracy. To jest nacisk ze strony polityków i jeśli chcemy, żeby nie było tak, że zabija się w Polsce dziesiątki tysięcy dzieci, to musimy się temu przeciwstawić.
Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w trzech przypadkach, gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy kobieta została zgwałcona bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Na rozpatrzenie czeka projekt ustawy zakazującej aborcji eugenicznej. Pod obywatelskim projektem podpisało się 400 tysięcy osób. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministra zdrowia Mariana Zembali. Chodzi o jego kontrowersyjną wypowiedź dotyczącą protestu pielęgniarek w Wyszkowie oraz o zawieszenie ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala we Wrocławiu. Te przykłady według szefa sztabu wyborczego PiSu Stanisława Karczewskiego świadczą o tym, że Zembala nie słucha, nie zawsze rozumie i nie zawsze chce pomagać. Po proteście pielęgniarek w Wyszkowie minister zdrowia powiedział, że gdyby pielęgniarki strajkowały u niego w szpitalu, zwolniłby je z pracy. Stanisław Karczewski przywołał też sprawę zawieszenia w czynnościach ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala we Wrocławiu. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu lekarz w obecności ministra skrytykował warunki, w jakich rodzą kobiety, został zawieszony. Premier Ewa Kopacz powinna zaproponować ministrowi Zembali odejście z rządu, mówi Stanisław Karczewski.
Bo pan minister nie realizuje założeń Platformy Obywatelskiej i nie wpisuje się w hasło Platformy Obywatelskiej, które mówi: słucham, rozumiem, pomagam. Jak okazuje się, pan minister, świetny lekarz, świetny profesor, człowiek, który pomógł bardzo wielu ludziom, jednak ani nie słucha, ani nie rozumie, ani nie pomaga.
Tymczasem premier Kopacz w towarzystwie ministra Zembali spotkała się dziś rano z kierownictwem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Po spotkaniu premier powiedziała, że ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego może wrócić do sprawowania swoich obowiązków. Rząd we Wrocławiu przyjął dziś m.in. projekt prawa działalności gospodarczej. Ma to być konstytucja dla przedsiębiorców, która będzie wzmacniała ich prawa oraz relacje biznesu z administracją. Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podkreśla, że ta ustawa ma swoje zalety, jednak w rzeczywistości wiele nie zmieni.
No to jest krok w dobrym kierunku niewątpliwie. Jedną z zalet tej ustawy to jest to, że ta ustawa przenosi, potwierdza jakby pewne prawa, które mają przedsiębiorcy jako obywatele wprost z konstytucji. Ale są tam też niebezpieczne furtki. Na przykład jeżeli chodzi o tak zwane kontrole przedsiębiorców. Dzięki temu zapisowi będzie to, co było do tej pory, a mianowicie, że urzędy skarbowe będą zajmowały się kontrolą małych i średnich przedsiębiorstw, kioskarek, kwiaciarek itd., itd., a międzynarodowe grupy przestępcze wyłudzające VAT będą dalej hulały bezkarnie, podobnie jak nie będą kontrolowane wielkie przedsiębiorstwa i zagraniczne korporacje.
Nowe przepisy mają zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku. Rada Ministrów we Wrocławiu podjęła dziś także uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod tytułem Europejska Stolica Kultury 2016. Zagwarantowała na ten cel 99 milionów złotych. Było to trzecie wyjazdowe posiedzenie rządu, któremu towarzyszyły protesty społeczne. Poprzednio rząd zbierał się w Katowicach i Łodzi. Premier pytana o koszty takich posiedzeń powiedziała jedynie, że będzie wydawać publiczne pieniądze, by być bliżej obywateli. Nie podała jednak konkretnej kwoty. Polskie służby monitorują 200 osób, które mają powiązania z tak zwanym państwem islamskim. O sprawie poinformował jeden z portali internetowych. Chodzi o osoby, które przejeżdżały przez nasz kraj w ostatnim czasie, czy też mają polski paszport bądź obywatelstwo. Według portalu największą liczbowo grupę stanowią Czeczeni, którzy przebywali kiedyś na przykład w obozach uchodźców w Polsce. Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych zwraca uwagę, że od czasu, gdy komisja zajmowała się tą kwestią, liczba osób, które współpracują z dżihadystami, bardzo wzrosła.
Półtora roku temu mówiliśmy o 5 osobach, konkretnie z obywatelstwem polskim lub z paszportem polskim. Później ta liczba rosła do 10, później 15, 20, a teraz w jakiś sposób został taki stworzony zbiór wspólny, gdzie jest łącznie 200 nazwisk, tak? Pod tym względem możemy mówić o pewnego rodzaju wzmożonej aktywności, co było nieuniknione, dlatego że jakby cała Europa staje się celem i Polska też zaczyna być krajem, które dżihadyści rozpoznają, tak? Czy to jest szlak przerzutowy, czy to jest szlak po prostu podróżny. Na szczęście nie mieliśmy zdarzeń tego typu, że jakby była to podróż docelowa, tak?
Poseł wyraził także niepokój w związku z tym, że rząd PO-PSL złożył deklarację przyjęcia ponad 2000 uchodźców. Spodziewa się, że powstanie specjalny zespół, który będzie monitorował przyjazd tych osób. Tak zwane państwo islamskie obejmuje już obszar części Iraku oraz Syrii. Dżihadyści, udając się do Europy, rekrutują swoich bojowników. Zbierają także pieniądze na swoją działalność. NATO udzieliło politycznego poparcia Turcji w walce przeciwko dżihadystom z państwa islamskiego. Wszyscy sojusznicy są solidarni z Turcją, powiedział sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg po nadzwyczajnym spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej. Turcja nie zwróciła się o dodatkowe wsparcie militarne ze strony NATO. Armia turecka jest bowiem drugą co do wielkości w NATO po Stanach Zjednoczonych. Turcja długo unikała angażowania się w konflikt z tzw. państwem islamskim. Ofensywę przeciwko dżihadystom na północy Syrii rozpoczęła w ubiegły piątek po zamachu samobójczym w Surucz, w którym zginęły 32 osoby, oraz serii ataków na turecką policję i wojskowych. Sodomiści mogą być liderami skautów w Stanach Zjednoczonych. Męska organizacja skautowa Stanów Zjednoczonych zniosła zakaz ubiegania się o stanowisko liderów, instruktorów i płatnych ekspertów przez dorosłych homoseksualistów. Zastrzeżono jednak, że drużyny skautowskie powiązane statutowo z kongregacjami religijnymi mogą nadal nie dopuszczać gejów w szeregi kadry. Mamy do czynienia nie tylko z erozją prawa, ale także kultury, mówi dr Bartłomiej Kmieciak. Bioetyk dodał, że tego typu zjawiska to jawna promocja homoseksualizmu wśród coraz młodszych dzieci.
Tego typu organizacje promowały piękne wartości. Wartości relacji też między kobietą i mężczyzną, wartości męstwa, wartości szlachetne. Homoseksualizm, jawny homoseksualizm jest tak naprawdę pokazaniem w tym momencie, że żadna norma nie ma żadnego sensu, że my nie musimy odnosić się w ogóle do jakichkolwiek norm. Wszelkie normy mogą być zniesione, a jeżeli mówimy tutaj tak naprawdę o kształtowaniu tego typu postaw u młodego pokolenia, to inne słowo niż demoralizacja w tym momencie nie przychodzi do głowy. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że my teraz stwierdzamy, że homoseksualiści to są źli, niedobrzy i powinniśmy ich, nie wiem, dyskryminować. Nie, ale homoseksualiści muszą też mieć świadomość jednej rzeczy. Jeżeli jest w kimś popęd do tej samej płci, to jednocześnie nie istnieje możliwość wykonywania wszystkich ról, także społecznych, jakby w tym momencie się wiążą.
W czerwcu Sąd Najwyższy USA umożliwił dewiantom seksualnym we wszystkich stanach ubieganie się o prawa przysługujące małżeństwom. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.